Czwartek, 21 listopada. Rozpoczynamy wiadomości.
Ojciec Święty Franciszek zaapelował dziś o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie oraz o zagwarantowanie jego mieszkańcom prawa do godnego życia i wolności religii.
W przemówieniu wygłoszonym do uczestników obrad Kongregacji Kościołów Wschodnich, wśród nich blisko wschodnich patriarchów przybyłych do Watykanu, papież wyraził też zaniepokojenie losem chrześcijan w ogarniętym konfliktami i rozlewem krwi regionie.
Za wstawiennictwem Jana Pawła II i Jana XXIII, którzy zostaną wkrótce kanonizowani, Franciszek modlił się o pokojową przyszłość Jerozolimy.
Solidarna Polska składa do laski marszałkowskiej wniosek o komisję śledczą w sprawie największej afery korupcyjnej w Polsce po 1989 roku. Solidarna Polska zaapelowała do wszystkich klubów poselskich o wsparcie tej inicjatywy.
Wniosek poparli już posłowie Twojego ruchu. Solidarna Polska chce, by powstały komisje do spraw zbadania korupcji przy przetargach na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych, m.in. w MSZ, byłym MSWiA oraz GUS-ie.
W ostatnich dniach CBA zatrzymało w sumie 21 osób. Dziś śledczy zatrzymali byłego wiceministra spraw wewnętrznych Witolda D., który pojawił się w resorcie za czasów Grzegorza Schetyny.
Ta afera ma charakter rozwojowy i może dotyczyć większości resortów rządu Donalda Tuska, mówi poseł Arkadiusz Mularczyk.
W ciągu ostatnich dwóch dni zatrzymano 18 osób. Doszło do 48 przeszukań. Są 3 wnioski o tymczasowy areszt dla wysokich urzędników publicznych. Z informacji, które podają media, wynika, że korupcja dotyczy ponad 100 przetargów na kwotę ponad 60 miliardów złotych, a kwota wręczanych łapówek może przekraczać ponad 1,5 miliarda złotych dla wysokich urzędników publicznych. Ta sprawa nie może pozostać bez odzewu, nie może pozostać bez głosu w polskim parlamencie. Dlatego Klub Parlamentarny Solidarna Polska w dniu dzisiejszym wystosował pisma do wszystkich klubów parlamentarnych z wnioskiem o poparcie uchwały o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw zbadania korupcji w rządzie Donalda Tuska.
Takie afery skutecznie blokują rozwój państwa polskiego, dodał poseł.
Ta sprawa ma wpływ na to, że Polska nie może się modernizować, nie może być krajem konkurencyjnym, bo przypomnę, że projekty informatyczne miały zmierzać w kierunku podniesienia konkurencyjności polskiego państwa. Miały powodować, że polskie samorządy, polska administracja miała być zinformatyzowana. Miały być łatwiejszy dostęp do administracji publicznej przy składaniu wniosków o dowód osobisty, o pozwolenie na budowę i wiele, wiele innych projektów. Te projekty informatyczne miały przybliżyć państwo obywatelowi. Tak się nie dzieje na skutek korupcji, na skutek przestępczości na szczytach władzy, na szczytach rządu.
Minister transportu Sławomir Nowak zrzeka się immunitetu. Oświadczenie w tej sprawie trafiło do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.
Dokument zostanie teraz zbadany przez sejmowych prawników pod względem formalnej poprawności. Zaopiniuje go także komisja na posiedzeniu w grudniu.
Wniosek o uchylenie Nowakowi immunitetu jest efektem prowadzonego od maja śledztwa w sprawie złożenia przez niego niezgodnych z prawdą oświadczeń majątkowych.
Po tym jak prokuratura poinformowała o wniosku, Nowak złożył rezygnację z funkcji ministra transportu. Premier dymisję przyjął, podkreślając przy tym, że bardzo wysoko ocenia pracę ministra.
Negatywną ocenę wystawili dziś byłemu ministrowi posłowie PiS-u.
W podsumowaniu pracy Sławomira Nowaka poseł Andrzej Adamczyk powiedział, że problemem polskiej infrastruktury jest m.in. deficyt Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości ponad 42 miliardów złotych. Minister zamiast likwidować dług zaproponował w ustawie jego rolowanie, zaznaczył wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Kolejnym skandalem, jak dodał, jest program Mieszkanie dla Młodych.
Tylko 1/4 powiatów objęta jest programem Mieszkanie dla Młodych, nazywanym popularnie deweloper na swoim. Nie można nie powiedzieć przy okazji, że oto Sławomir Nowak zaproponował likwidację zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. Kolejna kwestia. To jest bulwersujący problem, który może się skończyć cofnięciem dofinansowania czy nakazem zwrotu pomocy unijnej, jeżeli chodzi o środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji drogowych. Trzeba pamiętać, że wiele autostrad, dróg ekspresowych, ale odcinków autostrad dzisiaj w Polsce to place budowy, po których odbywa się ruch samochodowy. Sławomir Nowak doprowadził do tego, że dzisiaj wbrew brzmieniu ustawy ten ruch odbywa się na budowach, które zostały czasowo oddane do użytkowania w tzw. systemie przyjezdności ponad 9 miesięcy temu.
Są także opóźnienia w procesach legislacyjnych, powiedział poseł.
Zapewniano nas w 2007 roku, że będziemy mieli nowe prawo budowlane, nową ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Minęły 4 lata rządu Donalda Tuska, 2011 rok, zero z obietnic. Kolejny rząd Donalda Tuska, nowy minister Sławomir Nowak, deklaracje, obietnice, kodeks budowlany. Dzisiaj minęło połowę kadencji. Nie mamy kodeksu budowlanego, pracuje komisja kodyfikacyjna, ale o efektach jej pracy będziemy być może wiedzieli, oczywiście w postaci konkretnego projektu, dopiero za 2 lata. Czyli inwestorski tor przeszkód dalej tamuje proces inwestycyjny w Polsce, pomimo butnych obietnic, pomimo nadziei tych, którzy w te obietnice uwierzyli.
Rosjanie są w stanie przechwytywać wszystkie rozmowy telefoniczne w promieniu kilometra od swojej ambasady w Warszawie, alarmuje dziś jedna z gazet. Z informacji wynika, że Federacja Rosyjska ma na swojej placówce dyplomatycznej sprzęt do nasłuchu.
Rosjanie są w stanie przechwytywać rozmowy telefoniczne na obszarze, w którym znajdują się kluczowe polskie urzędy, jak MSZ, MON, CBA, Kancelaria Premiera czy Belweder.
Zagrożenie jest realne, ponieważ Rosjanie mają możliwość inwigilacji najwyższych urzędników naszego kraju, podkreśla Bogdan Święczkowski, były szef ABW.
Proszę pamiętać, że w otoczeniu też ambasady sowieckiej są inne budynki rządowe, hotel rządowy, wille rządowe, willa premiera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli de facto nie tylko chodzi o urządzenia elektroniczne, ale o kwestie pewnej wizualizacji, czyli nagrań, przemieszczania się pewnych osób, samochodów, pojazdów. No to wszystko zapewne jest rejestrowane, bo przecież nie jest tajemnicą dla wszystkich osób znających się na służbach specjalnych, że w obrębie ambasady, każdej ambasady funkcjonują oficerowie wywiadu, oficerowie kontrwywiadu i oni podejmują te działania. Nie należy się dziwić, że Rosjanie takie próby podejmują, czy też realizują. Nie należy się dziwić innym oficerom wywiadu innych państw. Natomiast należy się dziwić, dlaczego Polska nie reaguje.
Bogdan Święczkowski dodaje, że w związku z zagrożeniem inwigilacji w latach 2006-2007 podjęte były środki zaradcze. W tamtym czasie w innym miejscu znajdowała się kancelaria premiera, szefa MON-u i siedziba prezydenta.
Natomiast w kolejnych latach wrócono do praktyk właśnie jeszcze trzeciej RP, czyli minister obrony narodowej powrócił do urzędowania w najbliższym otoczeniu ambasady sowieckiej. Co najgorsze, prezydent Rzeczpospolitej przeniósł swoją siedzibę do zresztą wspaniałego Belwederu, ale który znajduje się vis-a-vis ambasady rosyjskiej. No to oznacza, że możliwości inwigilacyjne, jeżeli takie mają Rosjanie, a należy podejrzewać, że mają, zostały znacznie zwiększone i dziwię się, że polscy urzędnicy państwowi na to nie reagują. Dziwię się, że służby specjalne nie ostrzegają, iż takie bezpośrednie sąsiedztwo ambasady rosyjskiej jest nie najlepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.